Mówi Paryż Radio France International, 12 kwietnia. Z paryskiego studia nad Sekwaną witają Państwa bardzo serdecznie, przed mikrofonem Agnieszka Kumor. Za szybą studia technicznego realizujące audycję Andrea Kunowa i technik Gilles zapraszamy na godzinne wydanie naszej audycji. Po dzienniku przegląd prasy pióra Piotra Kamińskiego i Piotra Rosochowicza, następnie magazyn europejski pod redakcją Anny Bernhardt i Sylwii Gibbs. Audycję zakończy magazyn muzyki poważnej Piotra Kamińskiego. A zatem zaczynamy od najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Uwolnieni członkowie załogi luksusowego jachtu Le Ponant powrócą do domu w poniedziałek wieczorem. Francja zamierza zabiegać o powołanie do życia ONZ-owskiej siły międzynarodowej do walki z piractwem morskim. W czasie azjatyckiego forum w Boao doszło do historycznego spotkania między prezydentem Chin a świeżo wybranym wiceprezydentem Tajwanu. Premier Hiszpanii Rodríguez Zapatero złożył przysięgę i zaprezentował swą nową ekipę. Po raz pierwszy w historii królestwa ministrem obrony została kobieta. Przez całą noc trwały zażarte walki w Sadr City na szyickim przedmieściu Bagdadu. Większość zakładników uwolnionych ze statku Le Ponant powróci do domu w poniedziałek, powiedział francuski minister obrony Hervé Morin. Ze statku Jeanne d'Arc, na którym się obecnie znajdują, byli zakładnicy zostaną wkrótce przewiezieni śmigłowcami do francuskiej bazy wojskowej w Djibouti, a stamtąd już przybędą Airbusem do Paryża, wyjaśnił minister obrony. Można się ich spodziewać w poniedziałek wieczorem. Uwolniona w piątek 30-osobowa załoga luksusowego trójmasztowca Le Ponant składała się z 22 Francuzów, 6 Filipińczyków, Ukrainki i Kameruńczyka. Większość ma zamiar przelecieć do Francji. Dwie osoby spośród członków załogi zamierzają nadal pracować na jachcie pod nowym dowództwem. Co do 6 porywaczy przejętych na terytorium Somalii przez francuskie siły specjalne, zostaną oni również przewiezieni do Djibouti. Zapytany o ich przyszłe losy, Hervé Morin stwierdził, że poczyniane zostały odpowiednie kroki, by mogli oni zostać sądzeni we Francji. Wyciągając wnioski z całego wydarzenia, francuski minister obrony wyraził zadowolenie z profesjonalnego działania sił specjalnych. Podkreślił także fakt stacjonowania w różnych regionach naszego globu takich jak one jednostek, jak również marynarki zdolnej do działania na pełnym morzu w różnych punktach planety. Przybywający z wizytą w Japonii szef francuskiego rządu François Fillon powiedział, że Francja zabiegać będzie o powołanie do życia siły międzynarodowej pod auspicjami ONZ-u do walki z piractwem morskim. To Paryż. RFI na wyspie Hainan, gdzie odbywa się regionalna konferencja gospodarcza Azjatyckie Forum w Boao, doszło do historycznego spotkania między prezydentem Chin Hu Jintao a świeżo wybranym wiceprezydentem Tajwanu Vincentem Xu. To spotkanie na najwyższym szczeblu od 1949 roku. Nowy prezydent Tajwanu Ma Ying-jeou, wybrany pod koniec marca, obejmie funkcję 20 maja. Celem swej polityki czyni on odprężenie w stosunkach z Chinami i na tym wsparł swoją platformę wyborczą. Wspomniał niedawno o możliwości zawarcia traktatu pokojowego z Pekinem, co położyłoby kres trwającemu od 60 lat konfliktowi zbrojnemu, który nie został oficjalnie nigdy zakończony. Pekin uważa Tajwan za część swego terytorium. Jego wcielenie do państwa chińskiego to jeden z priorytetów kraju, a wszelkie wzmianki o ogłoszeniu niepodległości przez wyspę witane są na kontynencie gromkimi pogróżkami natury wojskowej. To Paryż RFI. Wybrany powtórnie socjalistyczny premier Hiszpanii, 47-letni José Luis Rodríguez Zapatero, złożył w sobotę przysięgę wraz z nim w pałacu Zarzuela niedaleko Madrytu w obecności króla Juana Carlosa. Zaprzysiężony został także jego rząd, w którym dominują panie. Podziękowano 4 ministrom, przybyło w rządzie 5 nowych twarzy. Po raz pierwszy w historii Hiszpanii stanowisko ministra obrony powierzone zostało kobiecie. Jest nią Carme Chacón. To nowa gwiazda partii socjalistycznej PSOE w Katalonii. Ma 37 lat i jest jedną z niespodzianek nowego rządu. Nowo zaprzysiężony premier postawił przed swą ekipą trzy główne priorytety. Rozwój gospodarczy, dający miejsce innowacji przemysłowej, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, upowszechnienie równości mężczyzn i kobiet. Pozostali na swoich stanowiskach sprawdzeni członkowie rządu, wicepremier i rzeczniczka rządu Maria Teresa Fernandez de la Vega oraz wicepremier i minister ekonomii Pedro Solbes, przed którym stoi zadanie pokonania 4,5% inflacji, spowolnienia wzrostu gospodarczego i podniesienia bezrobocia. Na stanowisku ministra spraw wewnętrznych pozostał również Alfredo Pérez Rubalcaba, odpowiedzialny m.in. za walkę z ETA. Nieudana negocjacja z organizacją separatystów baskijskich przyćmiła nieco powodzenie pierwszego mandatu Zapatero, który szuka obecnie porozumienia z Partią Ludową, Partido Popular, PP, w celu likwidacji tej organizacji, czyli ETA, odpowiedzialnej za śmierć 800 osób i 40 lat przemocy. Tu Paryż RFI. Jak wynika z oficjalnych, ale jeszcze niepełnych wyników, wyborów do zgromadzenia konstytucyjnego w Nepalu przodują maoiści. Na 29 sprawdzonych okręgów w 17 wygrali kandydaci z partii maoistowskiej, poinformował członek głównej komisji wyborczej Yam Mahadur Dura. Cieszący się ponurą sławą szef maoistowskich rebeliantów Prachanda wybrany został z miażdżącym wynikiem w Katmandu. Swym wywiwatującym zwolennikom oświadczył, że jest w pełni zaangażowany po stronie procesu pokojowego. Zgromadzenie konstytucyjne liczyć będzie 601 deputowanych wybranych w wyniku skomplikowanego systemu łączącego ordynację proporcjonalną i większościową. Te pierwsze od roku 99 wybory, podkreśla FP, powinny umocnić zawarte przed półtora rokiem porozumienie z maoistowską partyzantką. Bez względu na ich wyniki zniknięcie 200-letniej monarchii jest już faktem, gdyż było ono przedmiotem postanowienia zawartego w grudniu ubiegłego roku między 7 partiami nepalskimi i rebeliantami. Wcześniej w listopadzie maoiści podpisali pokój i oficjalnie złożyli broń. I już w skrócie, w zażartych walkach na szyickich przedmieściach Bagdadu w bastionie armii Mahdiego, Sadr City, zginęło co najmniej 13 osób. Armia iracka ostrzega mieszkańców przed przedmiotami będącymi w rzeczywistości minami, które milicje szyickie stosują przeciwko armii amerykańskiej. Od czasu wznowienia walk w Sadr City zginęło blisko 90 osób. Większość to ofiary snajperów i nalotów, śmigłowców bojowych Apache. Ostatnie starcia wybuchły w piątek wieczorem, kilka godzin po zabiciu przez nieznanych sprawców szefa milicji szyickiej w mieście Najaf na południe od Bagdadu. W ostatniej chwili żołnierz amerykański zginął od wybuchu bomby w północno-zachodnim Bagdadzie. Przybywający z wizytą w Pradze prezydent Brazylii Lula wezwał inwestorów czeskich i brazylijskich do otwarcia nowej płaszczyzny współpracy pomiędzy oboma krajami. Lula i Václav Klaus dali dziś wspólną konferencję prasową. 20 tysięcy osób manifestowało w sobotę na ulicach Zagrzebia, domagając się podwyżek płac. Manifestację zwołało 5 największych central związkowych. Tu Paryż RFI, nadaliśmy dziennik. Czas na przegląd prasy. Piotr Kamiński i Piotr Rosochowicz.
Na okładkach gazet porannych ponton z Ponanta, czyli 30 Francuzów porwanych przez piratów w Zatoce Adeńskiej i uwolnionych wczoraj dzięki błyskotliwej interwencji francuskich komandosów. Kończy się to zresztą wedle zasady oblany ogrodnik, gdyż piraci znaleźli się dzięki temu w rękach francuskich. Interesującą opinię usłyszeliśmy dzisiaj rano na fali Radia France Inter. Pewien zatroskany ekspert nie krył ubolewania z powodu tej operacji, zapewniając, że dobry lud somalijski uważa piratów za swoich, a siły francuskie za obcych interwentów. Tak, tak, drogi słuchaczu oraz czytelniku, tylko nam wydaje się, że świat jest zglobalizowany i wszyscy są wszędzie u siebie. W rzeczywistości stara zasada, bliższa koszula ciału, obowiązuje nadal. Libération nie kryje zachwytu, z lekka tylko przyprawionego sarkazmem wobec tej operacji. Cóż za dyskrecja, wykrzykuje lewicowy dziennik. To zupełnie nowy styl prezydenta. Nicolas Sarkozy wyrzekł uległ się wszelkiej politycznej eksploatacji tego sukcesu, zarzucając stare chwyty kul. Ponieważ zaś afera dziwnie przypomina film sensacyjny, przyznajmy, że rola Jamesa Bonda leży mu lepiej niż kultywowane uprzednio emploi z telewizyjnego sitcomu. Mówiąc poważnie, obiecuje dziennik, można powiedzieć jedynie, że operacja została wymyślona inteligentnie i błyskotliwie przeprowadzona przez dowództwo armii i siły specjalne. Politycy, o których tyle mówimy złego, zależni są również od decyzji wojskowych, gdy raz sprawiają się doskonale, nieelegancko byłoby tego nie przyznać. Przy zastrzeżeniu, że powiedziano nam całą prawdę i że płynące z Somalii oskarżenia nie są oparte na niczym. Libération nie byłaby jednak sobą, to jest gazetą opozycyjną, gdyby nie dorzucił dalej w tym samym komentarzu pióra swego dyrektora Laurenta Joffrena, iż ta wirtuozeria w koncepcji i realizacji kontrastuje nieprzyjemnie z innymi wydarzeniami minionego tygodnia, a dyskrecja wokół porwania z festiwalem publicznych gaf towarzyszących pracy rządu w takich dziedzinach jak rygory budżetowe, reglamentacja w dziedzinie roślin uprawnych genetycznie modyfikowanych czy polityka rodzinna. A dyscyplina komandosów to dokładne przeciwieństwo sprawowania większości parlamentarnej, która z trwożliwej potulności popada w kakofonię na tle poselskiej paniki. W wymiarze symbolicznym, podkreśla Laurent Joffrin w Libération, można z tego wyciągnąć pewną naukę. Le Figaro uzupełnia natomiast naszą wiedzę w kwestii miejsca, gdzie się rozegrał ten film sensacyjny. Tak zwany Puntland, czyli czubek Somalii, czytamy w dzienniku, nie ma w sobie nic z egzotycznej poezji. To dzisiaj raj bandytów wszelkiego pokroju. Handel narkotyków i broni, nielegalni imigranci i porywacze. Paradoksalnie to właśnie względny spokój tu panujący ułatwia całą tę lukratywną działalność. Jej ojcem jest zaś Abdullahi Yusuf Ahmed, przywódca potężnego demokratycznego frontu wyzwolenia Somalii, który ogłosił autonomię regionu w roku 1998. Chciał uchronić swoje strony od krwawej anarchii ogarniającej nieodległe Mogadiszu i południową Somalię, gdzie po śmierci dyktatora Siada Barre 7 lat wcześniej starły się ze sobą rywalizujące klany. Puntland, etnicznie jednolity, uniknął rzezi, która spustoszyła Mogadiszu, a dojście Abdullahi Yusufa do władzy jako prezydenta kraju nic w tym nie zmieniło. Chaos wyposażył jednak Puntland w najważniejszy surowiec, w człowieka. Uciekając przed walkami, dziesiątki tysięcy Somalijczyków znalazło schronienie w Bosaso, głównym porcie Puntlandu na północy prowincji, w nadziei na przedostanie się do Jemenu. Natychmiast położyły na nich łapę struktury mafijne, wypuszczając nieszczęśników na przeładowanych łajbach przez Zatokę Adeńską. Według ONZ-u tylko w roku ubiegłym zginęło tam 1,5 tysiąca ludzi, a 30 tysięcy nielegalnych imigrantów dostało się do Jemenu. Zyskawszy wprawę, marynarze z Puntlandu wyspecjalizowali się niebawem w piractwie, czyniąc z morskich okolic jedną z najniebezpieczniejszych stref wodnych świata. Świetnie uzbrojone bandy odpowiedzialne są za ponad 150 napaści i porwań, wypuszczając się czasami aż o 200 kilometrów od lądu. Załogi i ładunki przetrzymywane bywają po parę miesięcy i zwalniane za sutym okupem. Władze Puntlandu, skorumpowane i bezsilne, nie robią nic, czytamy w Le Figaro.
Komentarz wstępny w Le Monde poświęcony jest analizie ewentualnego powrotu do sterów władzy we Włoszech Silvio Berlusconiego. Czyż będziemy świadkami nowego odcinka serialu politycznego, co rusz odgrywanego w słonecznej Italii, zastanawia się gazeta? Wielu obserwatorów przypuszcza, że prawie pewny jest powrót do władzy centroprawicy po krótkim epizodzie centrolewicy prowadzonej przez Romano Prodiego. Jest to zapewne konsekwencja ucieczek małych partii włoskich pod skrzydła tych, którzy są w stanie partiom tym więcej zaoferować. Rozczarowanie i zmęczenie lewicą przeważa. Pomimo faktu, że powraca stary Berlusconi, to polityczny pejzaż Włoch ulega znacznej mutacji. Lewica Waltera Veltroniego nareszcie może odetchnąć od wszystkich małych partii, w tym komunistycznej, która uchowała się jeszcze z czasów dominacji ZSRR w Europie Wschodniej. To odżegnanie się od komunistów może włoską lewicę kosztować władzę, ale może też przyczynić się do wyraźnego zdeklarowania się po jednej czy drugiej stronie w kraju, znanego przecież z najdziwniejszych i najbardziej karkołomnych na świecie koalicji rządowych. I na tym właśnie może polegać obserwowana obecnie mutacja. To może stanowić wielki postęp w politycznym życiu Włoch. I właśnie w tym kierunku, zdaniem dziennikarzy Le Monde, należy zmienić jeszcze obowiązujące we Włoszech prawo wyborcze. Ewentualna przegrana włoskiej lewicy, pisze dalej francuska gazeta, nie stanowi porażki centrolewicowego rządu Romana Prodiego. We Włoszech następuje całkowite przeobrażenie i zmiana krajobrazu politycznego. Zwycięstwo Cavaliere, najbogatszego Włocha, któremu udało się uciec od sądowych wyroków w wielu procesach, nie będzie dobrą wiadomością ani dla Włoch, ani dla wspólnej Europy. Za każdym razem, gdy Berlusconi stawał na czele rządu, przynosił wstyd obywatelom, nad którymi sprawował władzę. Wstydzić się także za Włochy musiała cała Europa, kończy artykuł wstępny Le Monde.
Magazyn Euranet. Europa widziana z Paryża. Anna Bernhardt. Sylwia Gibbs.
Każdy na ogół zna ministra spraw zagranicznych swego kraju. Mało kto wie, kim jest minister czy sekretarz stanu do spraw europejskich. We Francji Jean-Pierre Jouyet pozostaje w cieniu szefa dyplomacji Bernarda Kouchnera, nawet młodej sekretarz stanu Rameyad, odpowiedzialnej za prawa człowieka. Ich widzimy stale w świetle rampy. Jouyet pozostaje nie tyle za kulisami, co za granicami Francji. Od początku zapowiedział, że będzie spędzał pół tygodnia w Brukseli, blisko parlamentu i innych instytucji europejskich. Ale na razie Jouyet objeżdża kraje członkowskie, aby przygotować francuską prezydencję w Unii. W ciągu 10 miesięcy zaliczył 24 stolice, wyczyn niemalże sportowy. W zeszłym tygodniu był na Łotwie, w tym tygodniu na Cyprze, a między obu wizytami wskoczył do Chorwacji, gdzie rozmawiał na temat dalszych negocjacji akcesyjnych i projektu Unii dla Śródziemnomorza, do której Zagrzeb zamierza się przyłączyć. Jean-Pierre Jouyet jest entuzjastą. W tym przedsięwzięciu widzi podobieństwo do inicjatywy ojców założycieli Zjednoczonej Europy.
La démarche s'apparente à celle des pères fondateurs de l'Europe.
Ale francuski sekretarz stanu podkreśla też, że nie ma różnic między dużymi a małymi krajami Unii Europejskiej.
Il n'y a pas de différence entre grands et petits pays.
Podczas wizyty w Rydze mowa była o przyjeździe prezydenta Francji Sarkoziego na czerwcowe spotkanie Rady Państw Morza Bałtyckiego. Na pytanie łotewskiego ministra spraw zagranicznych Normansa Penske o związek między dwoma morzami Europy, Jean-Pierre Jouyet odpowiedział, że nie są one przeciwstawne.
C'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un et l'autre.
Północ, południe i wschód to według Jouyeta trzy granice Europy. Idea zacieśnienia integracji przyświeca przygotowaniom do prezydencji francuskiej, która chce się zająć przede wszystkim kwestiami energii i zmian klimatycznych, imigracji i obrony.
Les priorités de la présidence française tourneront autour de la lutte contre le changement climatique. La seconde priorité, c'est l'énergie. La troisième priorité aura trait à tout ce que sont les politiques de migration.
Ale Francja będzie też musiała doprowadzić do końca ratyfikację traktatu lizbońskiego, dokonać przeglądu wspólnej polityki rolnej i budżetu, kontynuować negocjacje akcesyjne z krajami bałkańskimi i Turcją, uporządkować stosunki z Rosją i z Chinami. Sekretarz stanu do spraw europejskich wzbogacił się podczas podróży o nową wiedzę na temat członków Unii, która może mu się przydać podczas trudnych dyskusji w Radzie Europejskiej. Zdumiewa go, jak powiedział podczas wizyty w Rydze, potrzeba bezpieczeństwa u nowych państw członkowskich w dziedzinie energetycznej, imigracyjnej i obrony. Jeszcze bardziej uderza go ich niezwykły dynamizm i fakt, że Unia Europejska budzi w nich więcej nadziei niż niepokoju. W podtekście można usłyszeć opinię, że w starych krajach członkowskich Unia budzi więcej niepokoju niż nadziei. Inne instytucje i osobistości biorą udział w przygotowaniach do prezydencji francuskiej w Unii. Deputowany w Parlamencie Europejskim Alain Lamassoure zastanawia się nad tym, jak zbliżyć Unię, to znaczy Radę, Komisję, Parlament, do obywateli. Francja stawia sobie także i to zadanie. Prezydent Sarkozy zamówił u Lamassoura raport na temat konkretnego stosowania prawa europejskiego z pożytkiem dla obywateli. Z raportu wynika, że konkretne stosowanie dyrektyw, czyli ustaw unijnych, szwankuje we Francji i w innych krajach. I to w dziedzinach żywo obchodzących Europejczyków wszystkich pokoleń i kondycji. Studenci nie mogą liczyć na uznanie dyplomów w innych państwach członkowskich. Przedstawiciele wolnych zawodów na zezwolenie na pracę, emeryci na bezpłatne lecznictwo. A przecież wszystkie te prawa zostały im przyznane przez Unię Europejską. Administracje narodowe ich nie przestrzegają, sami zainteresowani nie zawsze je znają, więc nie potrafią ich dochodzić. jak temu zaradzić. Alain Lamassoure proponuje założyć w każdym merostwie okienko europejskie, oferujące informacje i porady. Pomysł dobry, tyle że jego realizacja wymaga środków, których w zadłużonej Francji raczej brakuje. Alain Lamassoure wypowiada się także w innych kwestiach europejskich. Ostatnio na temat stanowiska Francji w sprawie europejskiej polityki obrony. Wielkim priorytetem dla prezydenta Sarkozy'ego jest budowa obrony europejskiej, aby stawić czoła zagrożeniom, jakie mogłyby zaciążyć na kontynencie europejskim w XXI wieku. Jest to pierwszy prezydent Republiki, który zrozumiał, że taka polityka wymaga porozumienia z Amerykanami, a ponieważ Amerykanom bardzo zależy na utrzymaniu NATO, Sarkozy zaproponował im porozumienie na zasadzie coś za coś. Francja wróci do struktur wojskowych, z których generał de Gaulle wycofał się 40 lat temu, a w zamian za to Amerykanie zgodzą się na utworzenie struktur prawdziwej obrony europejskiej, która zawrze porozumienie z Paktem Północnoatlantyckim.
L'édification d'une véritable défense européenne qui passerait elle-même des accords avec l'Alliance Atlantique.
Europa w prasie francuskiej.
Katolicki dziennik La Croix poświęcił 8 kwietnia całą stronę postaci Alain Lamassoure'a. Twierdzi, że były francuski minister spraw europejskich wolałby przemierzać kuluary Pałacu Elizejskiego niż korytarze Parlamentu Europejskiego. Ale według przecieków Lamassoure drażni prezydenta, jest zbyt niezależny, słowem nie nadaje się na doradcę politycznego. Bezpłatny dziennik Metro opublikował wynik sondażu na temat, które z państw członkowskich jest najbardziej wpływowe w Unii Europejskiej. Wynika z nich, że najbardziej wpływowe są Niemcy i kanclerz Angela Merkel. Francja i Wielka Brytania są na przemian na drugim albo na trzecim miejscu, w zależności od kraju, w którym sondaż zrealizowano. Tylko Amerykanie uznali za najbardziej wpływowy kraj Unii Wielką Brytanię, a za najbardziej wpływowego lidera premiera Gordona Brauna. Angela Merkel wyprzedza nawet we Francji Nicolas Sarkozy'ego, który jest widziany jako ważna w Unii osoba tylko przez 18% respondentów.
W tygodniku Le Nouvel Observateur notatka na temat rozbieżności stanowisk państw Unii w sprawie wyjazdu na Igrzyska Olimpijskie. Czy wypracowanie wspólnego stanowiska jest z gatunku misji niemożliwych? Pada pytanie. Francja, która obejmie przewodnictwo Unii 1 lipca, waha się nadal. Polska jest za bojkotem, a inne państwa podpisują się pod stanowiskiem Wielkiej Brytanii, która będąc organizatorem przyszłej Olimpiady, nie chce, by podobny gest obrócił się przeciwko niej w 2012 roku. Między tymi skrajnymi pozycjami znajdują się Niemcy, które nie przewidziały udziału w ceremonii otwarcia i wobec tego nie będą musiały ewentualnie odwoływać swego udziału, podkreśla Le Nouvel Obs. Na marginesie dodajmy, że już po ukazaniu się pisma w kioskach premier brytyjski podjął decyzję, iż nie weźmie udziału w ceremonii otwarcia igrzysk. Europoseł Józef Pinior na nadzwyczajnej sesji plenarnej w marcu zabierał głos w sprawie sytuacji w Tybecie. Czy przegłosowana w Parlamencie Europejskim rezolucja w sprawie Tybetu pana satysfakcjonuje?
Tak, bez wątpienia to jest jednoznaczne stanowisko Parlamentu Europejskiego w obronie praw człowieka w Chinach, w obronie Tybetańczyków, ale także w obronie tych wszystkich, którzy są uwięzieni w Chinach ze względu na brak wolności w dziedzinie informacji i organizowania się w obronie chińskich dysydentów. Tydzień temu, w czwartek przecież byliśmy świadkami sądowego wyroku skazującego jednego z chińskich dysydentów na 3,5 roku więzienia. A także Parlament Europejski wzywa do tego, aby przywódcy Unii Europejskiej skoordynowali wspólne stanowisko w momencie, kiedy dalej będą więźniowie polityczni, prawa człowieka będą łamane. Powinno być jedne i wyraźne stanowisko przywódców Unii Europejskiej w sprawie na przykład bojkotu ceremonii otwarcia igrzysk.
Czy apele i rezolucje pod adresem komunistycznego reżimu w Chinach są wystarczającym i mogą być skutecznym środkiem wywierania nacisku?
Jak wiemy choćby z historii Europy Środkowo-Wschodniej, naszej własnej historii opozycyjnej, są skuteczne. Przecież na tym samym polegała taktyka Zachodu w stosunku do reżimów niedemokratycznych Europy Środkowo-Wschodniej. Ja sam pamiętam choćby z mojego pobytu w więzieniach, że takie apele są skuteczne, one bez wątpienia mają wpływ na władzę i bez wątpienia mogą być skutecznym środkiem w liberalizowaniu się danego systemu. Dlatego uważam, że Chiny, szczególnie w tej chwili, kiedy przygotowują się do olimpiady, muszą się wsłuchiwać w głos międzynarodowej opinii publicznej. Jeżeli tego nie zrobią, to stracą. Ten reżim będzie się kompromitował także w oczach swojego własnego społeczeństwa.
Czy nie należałoby wywierać również nacisków ekonomicznych? W pana wystąpieniu w parlamencie apelował pan do sponsorów Igrzysk Olimpijskich, że powinni się odżegnać od zaistniałej sytuacji.
Tak, apelowałem do wielkich firm globalnych, takich jak Coca-Cola, Samsung, które są sponsorami w tej chwili znicza olimpijskiego, więc także na tych firmach, czyli na prywatnym biznesie ciąży obowiązek nietolerowania sytuacji braku wolności, braku przestrzegania praw człowieka, no choćby przykład braku wolności w internecie. Przecież tydzień temu w czasie tego procesu sąd jako dowód oskarżenia traktował artykuły tego dysydenta w prasie zagranicznej, ale także jego artykuły opublikowane w internecie, na jego blogu internetowym. No przecież wielkie firmy globalne, Yahoo, Google, Microsoft, to są wszystko firmy, które mają także wpływ na stan internetu w Chinach. One są przecież w porozumieniu z władzami chińskimi, żeby działać. Bardzo dobrze się stało, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski zażądał od Chin braku cenzury w internecie, otwarcia przestrzeni internetowej na czas olimpiady. To jest oczywiście, można powiedzieć tak, wszystko mało, natomiast musimy pamiętać o tym, że to jest wyłom, który otwiera nowe możliwości. To, co żeśmy już wywalczyli, to, że na czas olimpiady wszyscy Chińczycy mogą mieć swobodny dostęp do internetu. To jest oczywiście z jakiejś strony bardzo mały krok, ale z drugiej strony to stwarza zupełnie nowe możliwości. Nagle społeczeństwo chińskie, nie tylko inteligencja w Pekinie i w Szanghaju, ale także uczniowie, inteligencja na prowincji będzie miała dostęp swobodny do informacji z wolnego świata. To jest bardzo dużo. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że to będzie miało swój efekt taki długofalowy na liberalizację tego reżimu. No właśnie tak było z Europą Środkową Wschodnią, kiedy imprezy międzynarodowe, swobodne kontakty z dziennikarzami zachodnimi, w ogóle z ludźmi Zachodu, przecież oddziaływały na liberalizację tych systemów. No nie mam wątpliwości, że podobnie będzie w wypadku Chin. Po prostu ludzie, którzy zobaczą, że świat jest bardziej złożony niż propaganda państwowa, nie tak łatwo potem wrócą z powrotem do tego stanu rzeczy, do którego w tej chwili są przyzwyczajeni. Trzeba pamiętać także o tym, nie wiadomo, czy ten powrót w ogóle będzie możliwy, gdyż po olimpiadzie Chiny organizują wystawę światową i tutaj żądania międzynarodowej opinii publicznej są takie same.
RFI, la radio du monde. Paryska kronika muzyczna. Piotr Kamiński.
Herbert von Karajan urodził się 100 lat temu, 5 kwietnia 1908 roku w Salzburgu. Ponieważ zrobił potem niejaką karierę, mówiono ironicznie, że Mozart miał szczęście przyjść na świat w rodzinnym mieście Karajana. Rocznica urodzin najsławniejszego dyrygenta drugiej połowy XX wieku skłoniła wiele osób do robienia różnych rzeczy. Firmy płytowe próbują sprzedać jeszcze trochę spośród około 1000 nagranych przezeń albumów, a muszą się spieszyć, bo przed następną taką rocznicą wszystkie staną się wolne od praw. Ludzie piszący o muzyce informują nas, co należy sądzić o Karajanie jako takim, a opinii zrównoważonych nie uświadczysz. Jedni dyskwalifikują Karajana, bo należał do NSDAP, choć oszczędzają innych artystów, którzy znacznie bardziej niż on ubabrali się w tym świństwie, a już całkiem pomijają innych, którzy ubabrali się po uszy w świństwie bliźniaczym, a konkurencyjnym. Bywają i tacy, których zdaniem nie wniósł on nic do dziejów muzyki, co jest oczywistą bzdurą. Inni przeciwnie wynoszą go pod niebiosa jako największego dyrygenta stulecia, co jest również nieprawdą, gdyż do sztuki w ogóle nie stosuje się takiej suwmiarki. Ponadto zaś w stuleciu owym dyrygowali także Toscanini, Furtwängler oraz kilkuset innych całkiem niezłych mistrzów, których nagrań możemy słuchać po dziś dzień. Powraca absurdalny rytuał odprawiony na jesieni po śmierci Luciana Pavarottiego, największego tenora wszechczasów. Kim zatem był Karajan? Jednym z największych dyrygentów XX wieku. Miał swoje lepsze i gorsze dni, lepsze i gorsze utwory, lepsze i gorsze nagrania. Niektóre z nich umieściłem w moim prywatnym panteonie, szczególnie, choć nie wyłącznie, kilka oper zrobionych dla EMI w latach 50., gdyż jak każdy wielki dyrygent był Karajan mistrzem tego gatunku w czasach, gdy, jak Pan Bóg przykazał, to dyrygenci, a nie impresariowie kierowali teatrami operowymi. Dlatego też chciałbym przypomnieć Państwu dzisiaj cztery zachowane taśmy z jego przedstawień. Interpretacje znane lepiej koneserom niż szerszej publiczności, choć we wszystkich tych przypadkach chodzi o wykonania wyjątkowe, nieodzowne w każdej szanującej się dyskotece. Są to w kolejności chronologicznej Tristan i Isolda z festiwalu w Bayreuth 1952, Łucja z Lammermuru nagrana w czasie berlińskiej wizyty La Scali w roku 1955, Don Giovanni z festiwalu w Salzburgu anno 1960 oraz Troubadour Verdiego z tegoż festiwalu w roku 1962. Zaczynam od Wagnera, a dokładnie od Bayreuth. Karajan odwiedził festiwal tylko dwa razy, przez pierwsze dwa lata powojenne, 51 i 52. W pierwszym roku poprowadził, dzieląc się z Knappertzbuschem, jeden z dwóch cykli tetralogii, z czego zachowały się Złotorenu, Zygfryd i trzeci akt Walkirii, a także nagrany w całości przez EMI spektakl śpiewaków norymberskich. Po roku wrócił tam, by poprowadzić pięć razy Tristana w nowej, rewolucyjnej inscenizacji Wielanda Wagnera. Niczego nie ujmując innym nagraniom, żywym i studyjnym, to jego największe osiągnięcie wagnerowskie na płytach. Maestro płonie tu żywym ogniem, podobnie jak kochankowie Marta Mödl i Ramon Winaj. Jeden fragmencik wiele nie powie, od tylko winieta reklamowa.
Marta Mödl i Ramon Winaj z oddali Ira Malaniuk jako Wrangena i Karajan za pulpitem, fragmencik Tristana z Bayreuth Anno 1952. Więcej do Bayreuth nie wrócił, za to robił festiwalowi zajadłą konkurencję w latach późniejszych w Salzburgu. W La Scali pojawił się po wojnie w roku 1948, prowadząc tam koncert symfoniczny, po czym był przez wiele lat związany z tym teatrem, dyrygując szerokim repertuarem od Mozarta, Figaro w ramach wizyty opery wiedeńskiej, a potem własna produkcja, Don Giovanni, czarodziejski flet po włosku, poprzez Fidelia, Carmen, Falstaffa, po Wagnera i Straussa. Do legendy przeszła produkcja Woodsy z Lammermuru z 1954 roku, z którą La Scala pojechała w następnym roku do Berlina, gdzie rzecz nagrano. To najsławniejsza zachowana interpretacja tej opery. Callas na szczytach, Giuseppe Di Stefano, Rolando Panerai i Karajan, który wierzy w każdą nutę. Callas, Di Stefano, Panerai, Luisa Villa, Giuseppe Zampieri i Nicola Zaccaria, Chór La Scali, Orkiestra Radia Berlińskiego RIAS, sextet z drugiego aktu Łucji z Lamermuru, nagrany we wrześniu 1955 roku w berlińskiej Staatsoper w czasie odwiedzin La Scali. Dodam, że usłyszeli państwo bis, gdyż oszalała z zachwytu publiczność zmusiła artystów do powtórzenia tego fragmentu. Z Don Giovannim, podobnie jak z całym Mozartem, Karajan miał stosunki długie, burzliwe i niezbyt szczęśliwe. Trzy wielkie opery prowadził wielokrotnie, ale nie udało mu się w pełni żadne ich nagranie. Jego największe osiągnięcie to czwarta, Così fan tutte z 1954 roku, utwór, którym dyrygował jeden jedyny raz 17 lat wcześniej w Akwizgranie, już potem nigdy więcej. EMI nie odważyła się nagrać Don Giovanniego, którego prowadził wówczas w La Scali, z podobną cudowną obsadą Los Angeles, Schwarzkopf, Simoneau, Taddei, Bruscantini. Spóźniona studyjna wersja Deutsche Grammophon to marmurowy sarkofag. Najdoskonalsze jest z pewnością nagranie z Salzburga z 1968 roku ze wspaniałą Elwirą Teresy Żylisgara, niestety istniejące na kompakcie tylko we wznowieniach z dwóch kolejnych lat. Zniknęła także z rynku najbardziej porywająca interpretacja tej opery, jaką zostawił nam Karajan. Spektakl salzburski z roku 1960 z młodą Leontyną Price w roli Donny Anny. Schwarzkopf, Cesare Valetti, Graziella Sutti, Walter Berry, Rolando Panerai. Brzmiał Don Giovanniego w nagraniu z 1960 roku z festiwalu w Salzburgu. Price, Schwarzkopf, Schutti, Valetti, Berry, Panerai i Karajan z piekłem w oczach. Pasjonujące stosunki miał maestro z Verdim. Po młodzieńczych przedstawieniach z Ulm w latach 20. do Rigoletta nie powrócił nigdy. Traviatę prowadził parę razy w Wiedniu, po czym na niej zakończył współpracę z La Scalą w roku 64. Popełniwszy jeden ze swoich słynnych błędów obsadowych. Dał rolę tytułową młodej Mirelli Freni, która jej nie podołała. Trzeba było ściągać ze Stanów Zjednoczonych Annę Moffu, która zaśpiewała jedno przedstawienie i koniec. Więcej do Traviaty nie wrócił. Prowadził natomiast i nagrał Don Carlosa, Aidę, Otella i Falstaffa, ale szczególną miłością darzył Trubadura, którego nagrał dwa razy, przede wszystkim z Callas dla EMI. Podobno Caruso powiedział, że to bardzo łatwa opera. Wystarczy zebrać czworo największych śpiewaków na świecie. Karajanowi udało się to raz, w roku 1962 w Salzburgu. Leontyna Price, Giulietta Simeonato, Franco Corelli i Ettore Bastianini nie mogli się spotkać w studio, gdyż każde miało kontrakt w innej firmie płytowej. Na szczęście zachowała się taśma. Price, Corelli i Bastianini, tercet z pierwszego aktu Trubadura, legendarne nagranie z festiwalu w Salzburgu z roku 1962, jeden z bezcennych dokumentów Karajana, świadectwo jego operowego mistrzostwa, żywej, entuzjastycznej, zdobywczej sztuki, zanim jeszcze sam siebie przemienił w posąg komandora. Do usłyszenia.
RFI.
Radio France Internationale.
I to już wszystko. Żegnamy się z Państwem serdecznie i zapraszamy na jutrzejsze wydanie naszej audycji. Do usłyszenia.
Adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.